Argentina.
Cześć.
Hello!
No i właśnie, no i właśnie. Witamy was bardzo serdecznie, z tej strony Rafał Skwarek.
I Kamil Kucharski.
I zaczynamy z grubej rury. Mieliśmy wcześniej smutne filmy, potem mieliśmy śmieszne filmy.
Teraz mamy takie średnie troszeczkę.
Tak gdzieś pomiędzy, jak kto woli. Rozmawiamy dzisiaj o kinie gangsterskim, kinie mafijnym, kinie takich złych ludzi bardziej. Takich, co brzydkie rzeczy robią, a z drugiej strony brzydkie rzeczy robią w filmie, ale i tak się ich lubi.
Nie zawsze.
No dobra, będą przypadki, ale nie powiesz mi, że jednak stara się w tych filmach kreować to, żebyśmy jednak pozostali w jakimś takim przyjemnym podejściu.
Tak, przeważnie kreuje się taką klasę, jakiś taki tak, styl,
to jest
tych gangsterów.
Szacunek,
my podziwiamy ich za ich styl życia.
Respekt.
Tak jest.
Opowiedz mi, mój drogi Kamilu, o
jaka jest moja styczność z gangsterką? Tak, wychowywałem się w Gdyni Chyloni, wiesz... Nie to chciałeś zapytać.
Nie, bo nie chcę, bo wiesz, boję się, że odbijesz piłeczkę, wtedy będę miał więcej do powiedzenia i nie chcę jakoś tego rozwijać. Rodzina mnie jednak lubi jeszcze.
Słuchaj, nas trochę osób, nie mamy tylu końskich głów.
Ja po cichu, nie chcę nikomu robić pióra.
Nie miałem nigdy przywierconego kolana, nie?
No słuchaj, Gdynia Chylonia jeszcze wiele razy cię może zaskoczyć. No. Czy co wy tam macie za...
Zaskoczenia? Czyli co, wjeżdżamy od razu z jakimś filmem gangsterskim?
Tak? Ależ oczywiście. Powiedz mi, bywałeś kiedyś w kasynie?
Nie.
Niestety.
Może tak powiem, mój odbiór wizualny sprawia, że jestem w stanie przegrywać pieniądze tylko w pokera przez internet. Z taką twarzą nie gra się na żywo.
Trochę racja.
Trochę tak, nie? Ale tak, no, uderzyłeś w Martina Scorsese, który kręci filmy gangsterskie generalnie i z tego jest znany, z filmów gangsterskich. Tak samo z filmów gangsterskich znany jest duet De Niro i Pesci, którzy są w ogóle znani jako duet. Mówiliśmy o nich w audycji
tak,
na temat duetów filmowych.
No, ale powiedzmy sobie też szczerze, że sama idea duetu raczej wyszła od filmów Scorsese.
Tak, no Scorsese wykreował ten duet przede wszystkim, między innymi filmem Casino z roku 95, który był już kolejnym głośnym filmem tego reżysera z tym duetem aktorskim w rolach głównych. Akcja filmu toczy się w Las Vegas w roku 1973, gdzie hazardzista, bookmacher, Sam Rothstein się nazywał, jakieś takie nazwisko miał amerykańskie, w każdym razie grany przez Roberta De Niro, był wybitnym hazardzistą. On radził sobie przy stołach pokerowych jak nikt. Zresztą nie tylko przy stołach pokerowych, był świetnym kanciarzem. Generalnie wygrywał pieniądze, co przez kasyno niespecjalnie jest pożądane, bo wszyscy wiemy, jak działa kasyno. Ludzie mają tam przychodzić i dobrze
pieniądze.
Się bawić i zostawić pieniądze w dłuższym czasie. I ten film świetnie obrazuje to, jak działa kasyno, bo on zdradza wiele takich, wydawałoby się, zakulisowych szczegółów tego, jak funkcjonuje kasyno, jak zmusza się nas, że cześć! Przepraszam, musiałem odmachać, to był jak taki wątek poboczny, jakby zaraz wrócimy do głównego wątku. Zarządcy kasyna zdecydowanie niezadowoleni z tego, że Sam wygrywał u nich pieniądze, postanawiają zwerbować go na swoją stronę. Staje się on jednym z zarządców wielkich kasyn w Las Vegas. Pomaga mu jego przyjaciel, grany przez Joe Pesciego, czyli Nicky Santoro, który jest absolutnie najlepszą postacią w tym filmie. Jest najlepszą rzeczą, która mogła się zdarzyć temu filmowi.
Czy Pesci z reguły jest jedną z lepszych rzeczy, jakie widzimy na ekranach.
Chyba, że oglądamy Kevina samego w domu.
Kevina samego w domu, to też Joe Pesci jest tym, kogo chcemy oglądać.
No dobra, no raczej nie chcemy oglądać, nie wiem, Kevina. Chociaż też całkiem pocieszne.
To jest pierwsza część jest okej, okay, druga część jest okej. Okay.
Czekamy na siódemkę, nie?
Ja nie wiem, ile były trzy albo cztery części.
Sam
cztery
w domu,
chyba.
Sam w Nowym Jorku.
Ale potem już był inny aktor.
A, bo ten jednak już na odwyku siedział?
No. I się młodszy zrobił nagle. Już Kevin Sam w domu miał parę lat. No nie, parę...
Tak, to się właśnie zdarza. Oglądamy typowy dla Scorsese bieg wydarzeń, czyli człowieka, który osiąga duży sukces, a potem upojony tym sukcesem w pewien sposób zatraca się i no, nie zdradzając specjalnie zakończenia, widzimy jego upadek, jego oraz jego kolegę Joe Pesciego,
Słuchaj, no, moje podejście do hazardu jest raczej czasem zdecydowanie zbyt mocno przychylne, dlatego ja od kasyna się na chwilę odetnę.
Ale meczyki i... to obstawiasz, co?
No, fajnie, że mi ostatnio te pewniaczki sprzedałeś. Bardzo ci dziękuję, że straciłem ostatnie pieniądze na tym. Super sprawa.
Dzwońcie, bardzo ja fajnie. Służę pomocą.
Echolokacja, magiaki na morsmapowp.pl. Pytajcie się, jakie becziki postawić.
Becziki
co
na NBA.
Tak
jest, jestem lepszy niż Joe Pesci, chociaż chyba nie zadźgałem nikogo nigdy długopisem.
Okej, to ja od kasyna się cofnę.
I nie zakopano mnie na pustyni nigdy.
O 5 lat.
Swoją drogą końcowa scena kasyna. Mniejsza o to, czy to jest spoiler na pewno. Jak ktoś nie widział tego filmu, to trudno. Scena zakopywania Joe Pesciego na pustyni jest tak wymowna.
Ja myślę, że ludzie nie chcieli tego usłyszeć.
Ja myślę, że ludzie chcą to zobaczyć. Ja zawsze jak oglądam ten film, to czekam tylko na te końcowe sceny. Czy nie oglądaliście, to trudno, jak to był spoiler już. A, zdarza się, ale to jest jedna z moich ulubionych scen z Joe Pesci'm, pomimo, że on tam już za dużo nie mówi, nie jest taki pewny siebie, jak zwykle.
Okej, okay. I tak jak mówiłem, cofam się o 5 lat, ale zostaję przy tym samym reżyserze i też zostanę przy tym samym duo, De Niro Pesci, ale dodam do nich jeszcze jedną osobę, żeby się zrobiło trio, dodamy Raya Liotę. No. I mamy film Chłopcy Sferajny, o którym już z Kamilem wcześniej w naszych prywatnych rozmowach mieliśmy trochę sporów.
My toczymy batalię na ten temat, co tydzień powraca
tak,
temat
tak,
Chłopcy
mniej więcej, bo ja jestem osobą, która uważa Chłopcy Sferajny za film zgoła przereklamowany.
Ja jestem z grupy osób, które uważa takie osoby jak Rafał za jakieś niespełne rozumu.
Nie, nieprawda. No, takich normalnych konwersacjach to jest dużo bardziej kulturalne, ale na potrzeby zabawy i artystyczno-śmieszkowatego kulturalnego elementu naszej audycji postanowił, że będzie niemiły dla mnie.
Przebiłeś czwartą ścianę, dzięki.
Nie ma sprawy. Słuchajcie, jest to opowieść... tak naprawdę o teoretycznie zwykłym chłopaku, który powoli tworzy swoją całą karierę mafijną i obserwujemy wpływ tej kariery mafijnej na jego zwyczajne życie. Na to, jak na starcie ono próbuje się budować wokół tego, a potem jak niszczy kolejne aspekty, doprowadzając go do różnych mniejszych lub większych nieprzyjemności. Tak jak mówiłem, mamy De Niro, Liotta, Pesci, który jako zespół sprawuje się naprawdę dobrze, chociaż wydaje mi się, że bardzo często pomijana jest Lorraine Bracco, która gra żonę Liotty w tym filmie, której postać jest dla mnie osobiście w tym filmie najciekawszą. Najbardziej mnie rzeczywiście obchodził jej los. Jakby momentami zachowanie tych kolejnych mafiozów, pomimo, że opatrzone pewną taką formą wzajemnego szacunku i takiego kierowania się zasadami i tego wszystkiego robienia z podniesioną głową, to nie byłem w stanie ich polubić. Nie byłem w stanie im kibicować, nie byłem w stanie jakoś...
I nie są po to, żeby ich lubić.
No dobrze, no ale jednak protagonista przynajmniej w jakiś sposób jakby do tego stopnia, że nie bardzo interesowało mnie, co się z nimi dzieje.
Widzisz, ale ja nawet nie nazwałbym go protagonistą. Ja nazwałbym go nośnikiem historii.
No można tak powiedzieć. W każdym razie...
To film to jest epopeja, to jest ta cała historia Ameryki w pigułce.
Mafijna historia właśnie nie zainteresowała mnie specjalnie. To, co się działo obok, tak, te aspekty prywatne. To było dla mnie tym, co sprawiło, że film jakby nadal dla mnie jest dobry, ale do poziomu uwielbienia, który wydaje się dostawać na bieżąco, się jednak w mojej opinii przynajmniej skromnej nie ima.
Bohaterowie są tutaj nośnikami historii. To, co się dzieje wokół, jest najważniejsze. Tak jak powiedziałeś, historie tych kobiet, które są u boku gangsterów. Przeważnie w kinie gangsterskim kobiety schodzą na dalszy plan, są traktowane przedmiotowo. A tutaj Scorsese pokazuje nam życie tych kobiet, co one muszą przeżywać, kiedy ci ich mężowie działają w tym gangsterskim światku. Dodatkowo to, jak razem z wiekiem bohatera rozwija się świat, w którym on żyje, jak zmienia się Ameryka, to wszystko tworzy ten wielki obraz. Ludzie mówią, że Ojciec Chrzestny jest taki monumentalny, jest dużo dłuższy, bardziej patetyczny. To jest równie monumentalne, tylko mniej pretensjonalne.
Okej, dobra, jestem w stanie przyjąć ten argument. Ale ja w ogóle za chwilę będę chciał wyjść z tego monumentalizmu i patosu, ale to po krótkiej przerwie. It's getting near dawn. When lights close the tide.
I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise.
Was bardzo serdecznie po przerwie. Tak jak powiedziałem, zanim usłyszeliście kolejny motyw muzyczny, chcę odejść od patosu, chcę odejść od traktowania się na specjalnie poważnie, chcę odejść od przedstawienia brutalnej rzeczywistości w jak najbardziej brutalny sposób, przejdę do czegoś przyjemnego, bardzo śmiesznego i...
I nie przedstawiającego nic w brutalny sposób?
Właśnie nie. Właśnie nie do końca, bo wszystkie elementy, które tam są brutalne, są przy okazji śmieszne.
No tak,
więc
prawda.
Ten brutalizm ucieka.
To nie jest Joe Pesci zakopywany na pustyni, zdecydowanie nie.
Bardzo niewykluczone, że o moim ulubionym filmie jako takim, nie tylko jako filmie gangsterskim,
wow.
Na pewno jest w pierwszej piątce, nie umiałbym dokładnie zakwalifikować, ale gdyby ktoś mnie zapytał, zmusił w tym momencie, jakby przystawił mi pistolet do głowy i powiedział, powiedz mi swój ulubiony film, to bym powiedział Pulp Fiction.
Tylko nie wiedziałbyś, czy strzeli, czy na przykład nie omsknie mu się palec na jakimś wyboju na drodze.
O, właśnie, nie było żadnego wyboju, tak? To ja jadę. Jeśli jeszcze nie zobaczyliście tego filmu, nigdy, to ja wam ze swojej strony zalecam spakowanie się gdziekolwiek jesteście, zapakowanie się na swoją kanapę, łóżko, fotel, krzesło, gdziekolwiek oglądacie filmy, zakupienie, wypożyczenie, pożyczenie od znajomego, usiądźcie, zobaczcie ten film. Ostatnio byliśmy na dyskusji o tym filmie, w której głównie zwracało się uwagę na postmodernizm tego filmu, na wykorzystywanie wielu elementów, które już widzieliśmy zarówno w historiach samych aktorów, którzy konkretne role nam przedstawiają, zarówno tak, w filmie gangsterskim, jak i ogólnie przyjętej popkulturze.
No, uwielbiam postmodernizm, kultura follow-upu.
Tak. Wykorzystywanie znanych motywów coraz w ciekawy sposób, coraz więcej nas uczy i pokazuje nam, że mimo iż coraz mniej jest nowości w naszym świecie kulturowym, to jesteśmy nadal w stanie wszystko tak modyfikować, żeby wyglądało przynajmniej w jakimś
sposób. Przy czym
sposób
to raczej nie jest przemieleniem tego samego tematu po raz kolejny, tylko takim puszczeniem oczka do widza.
Tak, dokładnie. Nikt nie wskazuje palcem dokładnie. Tutaj masz teraz wiedzieć, że to się dzieje, albo tutaj jest to, a tutaj jest to. Nie do końca. To nie jest tak. To wszystko ma się dziać w głowie widza. Może oprócz sceny z Marilyn Monroe.
Teoretycznie.
To jest, ale to już bardziej chodzi o samą formę miejsca, w którym się postacie znajdują. Ale tak mówię bardzo ogólnikowo, co to jest za film dla osób, które nie wiedzą. Jest to film, w którym...
Czyli dla kogo?
Nie, no właśnie, nie wiem, co za ludzie, którzy nie obejrzeli tego filmu.
Obudzicie się z końską głową kiedyś. Tak, zobaczycie.
Jest to film, w którym przeplata się parę na starcie teoretycznie mogłoby się wydawać niezależnych historii, nie mówię postaci, historii, jednak wszystko zgrabnie przeplata się na przestrzeni całego filmu. Jest on ułożony niechronologicznie. Postacią jedyną, która występuje w nich wszystkich, jest niejaki Vincent Vega. To jest gangster, który działa na zlecenie mafijnego bossa Marcellusa Wallace'a, wykonując dla niego konkretne prace, między innymi zaopiekowanie się jego żoną, kiedy ten na chwilę wyjeżdża.
Risky.
No, dokładnie, więc idą sobie do restauracji, tańczą w najsławniejszym konkursie swingowym w historii i dziejów.
Ja będę to tańczył na swoim weselu.
Możemy to zapisać.
Ja już będziemy, to sobie zapisałem.
Będziemy o tym żarty. Pamiętać. Postać Vincenta Vegi gra John Travolta, którego kariera filmowa została wyciągnięta po prostu z bagna dzięki temu.
Pomimo lekkiej nadwagi.
Zdecydowanie. Nie, bardzo, wszystko bardzo, bardzo porządnie tam wygląda, ale żeby nie było tak, że mówię tylko o Travolcie, mamy masę niesamowitych aktorów. Mamy Tima Rotha, mamy Samuela L. Jacksona, który...
It's a tasty burger!
Który ma tam chyba swoją najsławniejszą rolę w historii. Mamy Bruce'a Willisa, mamy Vinga Rhamesa też w swojej najsławniejszej, wydaje mi się, roli. Uma Thurman, wielką muzę Quentina Tarantino i samego Tarantino w jednej z moich ulubionych scen wszechczasów. W którym Tarantino przyjmując postacie Travolty i L. Jacksona ochrzania ich za próbę uderzenia w małe rozmówki o tym, jak jego kawa jest smaczna, kiedy przywieźli mu zwłoki do domu, a jego żona niedługo wróci.
Jak dobrze Tarantino pisze dialogi, wrzuca siebie w jakąś rolę w filmie i pisze sobie jakiś bardzo dobry dialog, bo dlaczego miałby sobie napisać słaby dialog, skoro występuje w filmie przez jakieś 15 minut, a film trwa 2,5 godziny, prawda?
Nie czuć tego. Moja miłość do tego filmu jest nieskończona. Wydaje mi się, że jeśli jest jakikolwiek film, który chciałbym, żeby ktoś obejrzał, mógłby każdy, to byłby to ten.
No, nie jestem się w stanie nie zgodzić w żaden sposób, tak? Ale co się mogę powiedzieć? Polskie kino ma swoje perełki i Polacy mają swoją odpowiedź na Pulp Fiction. Pewien reżyser zwany Jackiem Gąsiorowskim, kimkolwiek jest ten człowiek, co on nakręcił, nie wiem.
Skąd nakręcił. Skąd miał pieniądze? Czy to polski Tom Miłajzo?
I did not hit her.
I did not.
Nie, to on nakręcił polską odpowiedź na Pulp Fiction, czyli Czas Surferów. W roku 2005 powstała taka piękna polska komedia jak Czas Surferów i nie łudźcie się, że to jest jakiś dobry film. Nie, to ten film jest raczej marny, ale go się bardzo dobrze ogląda. To jest moja subiektywna opinia, ale mam wrażenie, że jeśli ktoś z was go obejrzy i zauważy, że jest marny, to i tak obejrzy się go bardzo dobrze. Co łączy go z Pulp Fiction? Otóż dostajemy wątki, które są ułożone niechronologicznie. Tutaj nie ma aż tylu tych wątków, które na początku wydają się jakoś niezwiązane. Jest raczej jeden wątek, ale tak naprawdę jakie jest rozwiązanie, rzeczywiście dowiadujemy się dopiero na końcu, bo pomimo, że jedną z ostatnich scen dostajemy na początku, to cały myk polega na tym, że musimy dowiedzieć się, jak do tego doszło i co działo się w międzyczasie. Cała zagadka zostaje też nam na końcu przedstawiona. Tutaj też jest walizka, w jaki sposób zniknęła walizka, dowiadujemy się na końcu. To jest słaby punkt tego filmu, że rzeczywiście wprost dowiadujemy się, co się stało z walizką. Mhm. Gdyby to miał być polski Tarantino, to byśmy się tego nie dowiedzieli.
Tak tylko szybko trącając, mówi Kamil o walizce, bo w filmie Pulp Fiction pojawia się walizka, w której jest coś niesamowitego, którą każdy chce mieć i wokół której dzieje się część fabuły, jednak nigdy nie dowiadujemy się, co jest w środku, mimo że wszyscy mówią, że to jest takie piękne, niesamowite. Kiedy otwierają walizkę, to pada na nich złoty blask. To jest jedna z najlepszych rzeczy w tym filmie, że nigdy się nie dowiadujemy, o co chodzi.
Nigdy się nie dowiemy, to jest najlepsze. Nie dowiemy się, to jest potwierdzone naukowo. Najlepsza rzecz, która może się przydarzyć temu filmowi, Bogusław Linda, Marian Dziędziel, Zbigniew Zamachowski, fantastyczni polscy aktorzy,
niesamowite,
którzy mają raczej marne role, te dialogi są, bardzo widać, że są inspirowane Quentinem Tarantino, takie drobne rozmówki przy okazji jakichś sytuacji totalnie abstrakcyjnych, które urastają do miana takich, nie wiem, wielkich dyskursów i rzeczywiście ten film wykreował wiele kultowych tekstów, których nie będę tutaj przytaczał, bo jesteśmy przed godziną 22. Ale naprawdę z tego filmu cytaty przedarły się do mojego życia codziennego, mimo zdecydowanie marnej jakości. Żeby pokrótce fabułę streścić, Bogusław Linda, który gra wielkiego gangstera Jokera, takiego trochę Marcellusa Wallace'a, nie pojawia się w tym filmie specjalnie często, ale wzbudza ogromny respekt. I trzech takich, pożal się Boże, gangsterków, dresików, granych przez Bartosza Obuchowicza między innymi oraz dwóch aktorów, których na pewno znacie z wielu ich pozostałych ról, jak Krzysztof Skarbiński i Michał Nowaczyk. Tak, no, są świetni. Oni mają porwać pewnego biznesmena, który kiedyś zaszedł za skórę Bogusława Lindy, czyli Jokera, i wymusić okup, jednak oczywiście, jak się domyślacie, nic nie poszło zgodnie z planem. Cóż ja mogę powiedzieć, film zaczyna się takim bardzo zgrabnym follow-upem do Quentina Tarantino. Tych trzech głównych bohaterów dresików wychodzi z kina po obejrzeniu filmu Wściekłe psy i dyskutują na temat tego, który tak naprawdę doniósł na policję. Tą rozmową zaczynamy film. To jest najbardziej oczywiste podsunięcie widzowi, hej, teraz będzie coś a la Tarantino, rozumiecie?
Nie mam pojęcia i próbowałem się jakoś znaleźć jakąś formułę, znaleźć powód, dla którego, pomimo że tak wielu reżyserów próbowało, nikt nie jest w stanie pisać małych rozmów tak jak Tarantino.
Chociaż tutaj ja przyznaję, że te rozmowy rzeczywiście są zabawne.
Ale nigdy, nie dojdą do poziomu,
oczywiście, że
który
nie,
tworzy nam nasz ukochany Tarantino.
Ale to między innymi jest kwestia tego, że język polski nie jest tak wdzięczny.
Pozostawimy widzów z małą wycinką dialogu.
Okej. Okay. Którego?
No, ćwierć funt terserem, nie?
Okej.
Okay. Do usłyszenia.
Okej, so tell me again about the hash bar.
Okej, what you want to know?
Hash is legal there, right?
Yeah, it's legal, but it ain't 100% legal. I mean, you just can't walk into a restaurant, roll the joint and start puffing away. I mean, they want you to smoke in your home or certain designated places.
And those are hash bars.
Yeah, it breaks down like this, okay. It's legal to buy it. It's legal to own it. And if you're the proprietor of a hash bar, it's legal to sell it. It's legal to carry it, but that doesn't matter, because get a load of this, all right. If you get stopped by a cop in Amsterdam, it's illegal for them to search you. I mean, that's the right that cops in Amsterdam don't have.
Oh, man, I'm going. That's all there is to it. I'm fucking going.
No, baby, you dig it the most. But you know what the funniest thing about Europe is?
What?
It's the little differences. I mean, they got the same shit over there that they got here, but it's just there, it's a little different.
Example.
All right, well, you can walk into a movie theater in Amsterdam and buy a beer. And I don't mean just like an old paper cup. I'm talking about a glass of beer. And in Paris, you can buy a beer in McDonald's. And you know what they call a quarter pounder with cheese in Paris?
They don't call it a quarter pounder with cheese?
Oh, man, they got the metric system. They wouldn't know what the fuck a quarter pounder is.
And what do they call it?
They call it Royale with cheese.
Royale with cheese.
That's right.
What do they call a Big Mac?
Well, Big Mac's a Big Mac, but they call it Le Big Mac.
Le Big Mac. What do they call a Whopper?
I don't know. I didn't go on a Burger King. You know what they put on French fries in Holland instead of ketchup?
What?
Mayonnaise. I seen him do it, man. They fucking drown him in this shit.
Yeah.
No to jesteśmy z powrotem przed przerwą, tym razem nie muzyczną, haha. Wspomniałem o filmie Wściekłe psy, więc nie wypada nie pociągnąć tego wątku dalej, nie kontynuować go, bo Wściekłe psy to też jest film gangsterski tak naprawdę. Też wyszedł spod ręki Quentina Tarantino i był to jego taki pierwszy głośny film, po którym rzeczywiście zrobiło się w świecie filmowym głośno o Quentinie Tarantino. To też jest film, którego fabuła jest bardzo niejednoznaczna, bo wszystko to, co jest najważniejsze w tej fabule, to jest pewne dochodzenie przez widza do wniosku, co tak naprawdę się wydarzyło. Co jest dosyć symptomatyczne dla filmów Tarantino. Dzieje się to bardzo często, tak na przykład jak w Nienawistnej ósemce, czyli jego ostatnim filmie. Najważniejsza nie jest sama akcja, a to, żeby w trakcie trwania filmu domyślić się, co mogło się wydarzyć, że doszło do takiej, a nie innej sytuacji.
Film próbuje nas tam troszeczkę w taką swoją sieć wplątać.
Tak. Dokładnie tak. Grupa gangsterów, którzy nazywani są kolorami, pan Pink, Blue, Brown, nie pamiętam jakie tam kolory występowały, ale to wszystko byli świetni aktorzy, Harvey Keitel, Michael Madsen, Tim Roth, Steve Buscemi, sam Quentin Tarantino też przecież, tak, i Edward Bunker, to są ci wszyscy gangsterzy. Dokonują napadu na bank i niestety coś poszło nie po ich myśli, bo zjawiła się policja, zostali otoczeni. Ktoś ich po prostu sypnął. Oni uciekają do swojej kryjówki z jednym z zakładników, policjantem, i próbują zebrać się tam wszyscy, bo oczywiście ich drogi się rozdzieliły w czasie ucieczki, próbują wszyscy się tam zebrać i myślą o tym, co poszło nie tak, kto ich sypnął, dlaczego ktoś ich sypnął.
No i oczywiście wszyscy domyślamy się, że to musiał być przecież któryś z nich i zaczyna
oczywiście,
się gra
nikt
nerwów.
Inny nie wiedział do końca, co jest grane, więc to musiał być któryś z nich, zaczyna się gra nerwów. Steve Buscemi jest niezłym wariatem. Widziałbym tam Joe Pesci, ale Steve Buscemi też daje radę.
Ja boję się, że Joe Pesci jest
zrobiłby
tak
to trochę
ekspresywny.
Bardziej karykaturalnie, prawda?
No właśnie, on się sprawdza głównie w indywidualnych scenach albo monologowych scenach, a gdybym miał prowadzić jakąś taką rzetelny dialog z 5-6 postaciami, to by trochę za bardzo tam próbował wyskakiwać.
Może. Może tak. Uważasz, że jestem śmieszny? Bawi cię to?
Nie, po prostu... Po prostu...
To było po prostu śmieszne.
Śmieszne.
Tak. Docencie follow-upik, naprawdę. Docencie follow-upik. Czy to też jest bolączką tego filmu, że dostajemy na końcu rozwiązanie tak naprawdę, może nie pewne rozwiązanie, ale najbardziej prawdopodobne.
Takie... Ale go nie zdradzaj.
Nie, oczywiście, że nie. Ja już nawet nie pamiętam, jaki kolor był kim, choćbym chciał, to naprawdę nie dam rady.
Bardzo ważne, bo tu teraz tak trochę wychodzi tej niepamięci. Jakby chciałbym poruszyć ten taki temat, że czasem nie pamiętamy do końca filmów. W sensie, tak jak teraz mówisz, że nie do końca jesteś w stanie połączyć...
Bo nie zawsze to jest najważniejsze.
Tak. Jakby zastanawiam się, jaką miarą filmu jest to, czego właśnie pamiętamy dokładnie, czy nie. Jak wiele zostaje w nas i jak bardzo to wpływa na ocenę naszą potem. No bo jednak mamy do tego tendencję, żeby zostawiać te najlepsze rzeczy w filmach. Myślisz, że po latach patrzymy na filmy lepiej niż kiedyś?
To pewnie wszystko jest kwestia indywidualna, zależy od konkretnego filmu.
Czy po prostu też chodzi o to, że...
Zapamiętujemy różne rzeczy z filmu, to co się nam najbardziej wbiło w pamięć.
Może i rację. Bo na przykład Kamil jest taką osobą, która o nazwiska aktorów niespecjalnie dba.
Nie mam pojęcia o nazwiskach. Jak ty się nazywasz nawet?
A ja z reguły, jedna z pierwszych rzeczy, które robię po obejrzeniu filmu, to przelecenie dokładne przez listę płac i zapoznanie się z tym, kto, co, z kim, jak się nazywa.
I on potem myśli, dlaczego ja nie mam tylu pieniędzy, co oni.
No właśnie. I mógłbym też jakiś fajny film zrobić. I jak chcecie wspomóc mnie w mojej walce z brutalnym światem filmowym, to wyślijcie pieniądze nam, bo lubimy Magia Kinomorsu. Jak to zrobicie, to nas nie obchodzi, ale bardzo chętnie. Czy chcesz jeszcze coś dodać o Wściekłych psach? Bo ja bardzo chętnie
tak,
je...
No, ten film wykreował Quentina Tarantino i wykreował jedno z najbardziej ikonicznych ujęć w historii kina, czyli scenę kręconą z bagażnika, z otwierającego się bagażnika.
Która jest klasycznym shotem Tarantino.
Jego i potem została, że tak powiem, przejęta przez innych reżyserów. Została też przejęta przez Jacka Gąsiorowskiego w czasie surferów. Bardzo zgrabnie.
No, Gąsiorowski, nie mam takiego kalibru reżysera teraz jak Gąsiorowski. Już o nim rozmawialiśmy, no przykro mi, no ja wracam do Scorsese. No, dobra, chciałem coś znaleźć pokroju tego formatu, no ale nie mogłem. Bo tak jak ja, większość filmów Scorsese mam jednak, podchodzę z taką ostrożną lubością do nich. Ja je tylko lubię. Nie pod niebiosa ich nie wychwalam.
Czyli seks, śniadanie i do domu.
No,
nie możesz ich tylko lubić, one tylko są spektakularne.
Podejrzewam, że z moimi umiejętnościami to raczej jest tylko śniadanie. Ewentualnie jakaś przekąska nocna, nie wiem jak to działa, wiesz. Więc ja przejdę do jednego z nowszych obrazów, czyli Infiltracji, The Departed oryginalnie, który do Wściekłych Psów jakby przypomina mi swoistą grą pomiędzy postaciami, która jest cały czas przez nich rozgrywana. To jest jedna wielka sieć połączeń, to są takie szachy olbrzymie. Tak jak w Wściekłych takie. Psach. Dokładnie. Każdy próbował się rozgryźć nawzajem. Tak, tu dwa obozy, policjantów i mafii, próbują nawzajem do siebie przeniknąć i się zrozumieć. Głównymi bohaterami są Leonardo DiCaprio i Matt Damon, przy czym jeden z nich gra policjanta, który jest w szeregach mafii, a jeden gra
mafioza,
który jest w szeregach policji.
Klasycznie.
I wszyscy próbują się nawzajem wyczuć, oszukują swoich pracodawców, jak i rzeczywistych bossów, bo są to postacie bardzo niejednoznaczne moralnie. Jakby one mają w sobie dużo przemyśleń, one mają refleksję co do tego, czy dobrze robią. Czy może...
Czyli są ludźmi.
Tak, są ludźmi. Wow. Czy może nie wkopać kogoś? To nie jest
zawsze takie oczywiste w filmach, to że nie są ludźmi.
Nie, sorry, bo filmy gangsterskie czasem są jednak czarno-białe. Jakby forma pokazania ludzkości gangstera sprowadza się tylko do kwestii prywatnych.
Ale czy my tutaj mówiliśmy już o jakimś filmie, który jest typowo czarno-biały?
Może i nie, ale no nie wiem, taki Joe Pesci na przykład jest postacią czarno-białą.
Groteskową mocno.
No, o to mi bardziej chodzi. A tu mi się wydaje, że trochę jest mniej tego. No może postać Jacka Nicholsona, mamy niesamowitą znowu obsadę. Mamy Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg i Martin Sheen w rolach najbardziej się przewijających. I wszystko to pozostawia, jakby muszę przyznać, że zawsze wielkie wrażenie na mnie ta obsada robi, bo wszyscy sprawują się świetnie. Pomimo, że nazwisko na przykład właśnie Marka Wahlberga się na przestrzeni ostatnich lat wyświechtało, powiedzmy sobie szczerze, to tutaj jest na naprawdę wysokim poziomie. A, Ray Winston jeszcze jest w filmie, zapomniałem o tym, już mi się przypomniało. Jednak chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, zanim obejrzycie ten film, bo też powinniście, tak, zdecydowanie, no i chyba oglądacie wszystkie filmy, o których mówimy, to jest naturalne.
Bierzemy to za pewnik.
No właśnie, że ten film jest remake'iem. To nie jest film oryginalny, to jest remake koreański.
God bless America.
Koreańskiej produkcji, czego bym się specjalnie nie spodziewał po Scorsese, że on akurat brałby się za remake'owanie jakiegoś filmu.
Ja wiem, no kiedy się widzi jakąś dobrą historię i czuje się ją jako reżyser zupełnie, to można mieć chęć, żeby ją troszeczkę przerobić na swoje realia.
To prawda. Na szczęście mimo remake'u pozostaje przynajmniej tak, w tej raczej samej jakości, ale nadal są obozy fanów, którzy jedni twierdzą amerykańska wersja, inni twierdzą koreańska wersja.
To nie jest tak, że nie powinniśmy może nazywać tego remake'iem, tylko taką luźną adaptacją, inspiracją?
No myślę, że jednak nie jest aż tak luźna. Jest zbyt zbita ze scenariuszem, żeby to zignorować. Jednak to, co się z pewnością wybija w wersji amerykańskiej i czego nie mogę pominąć, to jest ścieżka dźwiękowa i główny motyw muzyczny.
Thank you.
wracamy po przerwie muzycznej. Mówiłem o wściekłych psach, więc zostawiam wściekłe psy. Ty mówiłeś o konszachtach między policją i gangsterami, więc biorę te konszachty między policją i gangsterami, biorę wściekłe psy, zamawiam Hycla, on daje mu zastrzyk, psy przestają być wściekłe, więc mamy konszachty między policją i gangsterami i psy, czyli film Psy.
O nie! To psy!
Nie mów tak.
Przepraszam, ja mam takie przyzwyczajenie.
Film Psy to jest najbardziej kultowy polski film gangsterski. Nie przypominam sobie dużo polskiego kina gangsterskiego, szczerze mówiąc, a jeśli sobie przypominam o nim, to...
Sorry, ale praktycznie cała sensacyjna otoczka filmów z lat 90. to byli gangsterzy, szulerzy,
dobra, ale
mafiozi.
Ja sobie o tym nie przypominam, tak?
Aha, okej, okay, dobra, nie przypomina sobie, przepraszam. No,
szulerzy to inna sprawa, przecież gdybyśmy mówili o szulerach, to bym od razu powiedział
o Sztosiku
albo Wielkim Szu. Mhm. A tutaj mamy Psy Władysława Pasikowskiego, które są filmem, w ogóle chyba jednym z najbardziej kultowych polskich filmów. Nie mówię, że najlepszym, tak, bo możemy mówić o popiołach i diamentach, ludziach z różnych materiałów, tak, ale najbardziej kultowy to na pewno
jeden
są
z tych,
psy,
który najbardziej przeszedł do popkultury naszej polskiej.
I który wykreował Bogusława Lindę i który naznaczył go takim fatum, że Bogusław Linda tak naprawdę już, no, co może zagrać
tak,
Bogusław
Linda? Tak jak już wcześniej mówiłem, tylko Bogusław Linda byłby w stanie sprawić, żeby imię Boguś brzmiało na poważne i twarde.
Trochę może go skrzywdził ten film, bo Bogusław Linda jest dobrym aktorem i byłby w stanie grać naprawdę różne role.
Grał Kratosa w God of Warze.
Grał, no podkładał głos, tak. Robił voice acting.
No, nie było też źle.
Nie wiem, nie wypowiem się. W każdym razie film traktuje o przemianie ustrojowej w momencie, kiedy znikają służby bezpieczeństwa, tak, ci ludzie muszą coś ze sobą zrobić. Bardzo mi się podoba temat, którego dotyka ten film. Ja przeważnie to żałuję, że nie jestem młodszy, chciałbym mieć 10 lat, ale czasami żałuję, że nie jestem starszy, bo bardzo chciałbym zobaczyć ten film wtedy, kiedy on powstał, kiedy jeszcze panowały te nastroje, bo...
Trzy
lata po całej transformacji dotknięcie się takiego tematu.
No Pasikowski, no, miał jaja, to mu trzeba przyznać.
Jaja, to trzeba przyznać. I ten film na jakichś pokazach przedpremierowych, gdzie jacyś recenzenci go oceniali, mówili, że to jest zbyt grube, to nie można tak.
Nie puszczą wam tego, zdegraduję was.
Scena, w której ci ubecy na stołówce biorą pijanego kolegę na ramiona i śpiewają Janek Wiśniewski padł, podobno wzbudziła na pierwszym pokazie po prostu takie poruszenie, ale ja się wcale nie dziwię temu.
Że się śmieję, wiem, że to jest poważny temat, ale jednak ten film... pamiętając ten film, wiedząc jak to wszystko wygląda.
Ta scena jest groteskowa, tak?
Któryś
z polskich reżyserów powiedział, nie przytoczę nazwiska, ale któryś z takich poważnych polskich reżyserów, oglądając ten film na pokazie, powiedział, że to jest bardzo typowe, że co się stało z polskim widzem i z polskim kinem, że ludzie śmiali się na tej scenie. Ale to była jego opinia.
Trudno. Niektórzy tak mają. Że, wiesz, tak jak mówiliśmy na przykład o Dogmie, że pomimo tego, że to jest naprawdę jakościowo niezły film, to ludzie nie są w stanie go obejrzeć i odmawiają, bo on religijne sprawy porusza w takiej, a nie w innej formie.
Może trochę podobny kasus, tak? W każdym razie, drogi przyjaciół, którzy pracowali ze sobą w tych służbach bezpieczeństwa, się rozchodzą, bo jednym udaje się zdobyć później pracę jako policjanci, już nie milicjanci, a jedni zaczynają współpracować ze światem gangsterskim i to jest właśnie to połączenie z infiltracją, o którym powiedziałem przed chwilą. Oczywiście rozchodzą się drogi Bogusława Lindy i Marka Konrada, czyli Franza Mauera i Olo. Ola. Olo.
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 Olo. No Olo. Nie odmieniajmy, nie komplikujmy bardziej niż potrzeba.
Tak. Do tego wchodzi podporucznik Waldemar Morawiec, czyli nowy, grany przez Cezarego Pazurę. To jest świetna rola Cezary Pazura, który pojawia się w tym świecie, jest nowy, młodziutki i zupełnie nie potrafi się odnaleźć.
Tam trzeba przyznać, że po prostu praktycznie wszyscy świetnie dają sobie radę
aktorsko. Super.
Wszyscy trzymają poziom i pokazują, na co ich stać.
Tak, przede wszystkim ten film pokazuje ludzi. Nie pokazuje ubeka, policjanta, gangstera, tylko pokazuje ludzi. Tak krótko po takim wydarzeniu Pasikowski potrafi z dystansem podejść do tego i pokazać, że te osoby, które oczywiście można mieć wiele do zarzucenia, tak, że służby bezpieczeństwa, że robili krzywdę ludziom, tak, że postępowali nieprawidłowo, ale pokazuje ich jako ludzi, którzy muszą żyć, coś ze sobą zrobić. Jakieś ich motywacje rzeczywiste. Zupełnie nie czujemy przede wszystkim, że to są ubecy, tylko najpierw czujemy, że to są postacie, że to są ludzie. To jest niesamowite. No i trzeba przyznać, że Pasikowski napisał świetne dialogi. Miarą tego może być fakt, że się przedarły do życia codziennego.
Dokładnie.
on jako pierwszy chyba napisał tak brutalne i wulgarne dialogi w polskim kinie. On tak naprawdę zapoczątkował dopiero taki trend.
Falę, która potem nadchodziła.
Tak, która czasem rzeczywiście okazywała się sukcesem, a czasem była mocnym przesadzeniem, tak? Ale on to zapoczątkował i zrobił to fantastycznie.
Nie mam...
Te dialogi są proste i mają taką wymowę, naprawdę. Bo te wulgaryzmy są... Naprawdę, nie wiem, czy widziałem kiedyś tak naturalnie użyte wulgaryzmy dialogach.
No, w polskim języku wydaje nam się, że też jest łatwiej nam.
Jasne,
bo
rozumiem.
Mamy dosyć śpiewne jednak te wulgaryzmy, trzeba przyznać.
Ale tutaj to jest naprawdę klasę wyżej niż cokolwiek, co widziałem.
Rozmawianie o wulgaryzmach jako klasę wyżej użycia, to całkiem lubię nasze rozmowy.
To są osoby wywodzące się gdzieś z Rynsztoka, tak? Oni są raczej na niskim poziomie.
No to pozostaje ta ich natura.
Tak.
Ja w takim razie pakuję walizki i ja z Polski wybyję. Wybędę, Jezus Mario, wybędę.
To spadaj.
I zabieram się do najpopularniejszego filmu południowoamerykańskiego. Wydaje mi się, jaki jest, bo lecimy do Brazylii, do Miasta Boga. Do Miasta Boga, które wydaje mi się, że jednak też przydarło się do europejskiej świadomości, jako cały film ukazujący to, co dzieje się w tamtych rejonach i to, jak wygląda życie w fawelach, jak wygląda brutalność tamtego świata, która utrzymuje się do dzisiaj, nie ma co się w ogóle oszukiwać. To był film, który był wyprodukowany w 2002. Do Polski dotarł w 2004.
No, przez ocean to jednak, mówmy się, z kawał drogi.
W 2017 myślę, że nie za wiele się tam tak naprawdę zmieniło. Głównymi bohaterami jest dwójka chłopaków, poznajemy ich za czasów dzieciństwa, którzy w takim brutalnym środowisku, w takim brutalnym sąsiedztwie w Rio de Janeiro dorastają. Obserwujemy ich pierwsze zetknięcie się ze światem mafijnym, z bronią, przemocą, z seksem. I ta dwójka chłopaków obiera dwie drogi. Jeden, nasz główny bohater, staje się fotografem. Staje się fotografem, a drugi handluje narkotykami.
Dla każdego coś dobrego.
No to kto się w tym zajmuje? No ja nie będę specjalnie oceniać jakoś aż tak specjalnie. To bardziej charaktery oceniają postacie. Warto zwrócić uwagę w tym filmie, że rzeczywiście kręcony był on w dużej mierze w fawelach i w dużej mierze zaangażowane były osoby z tego środowiska. Tak jak na przykład bardzo charakterystyczne dzieci, które kręcą się w tym filmie, bo od dzieci zaczynamy i obserwujemy dorastanie tych bohaterów, ale kolejne dzieci, tam kolejne pokolenia przybywają, kolejne pokolenia są tak samo, stykają się z tą przemocą.
Dzieci chyba budują tak tło emocjonalne w wizji,
tak,
prawda? Zaczęcie
tak,
od tych dzieci.
Ale z drugiej strony nikt się na nich nie skupia, nikt nie mówi, zobaczcie jakie to przykre, ojeju, dzieci... Nie, bo te dzieci się świetnie odnajdują w tej rzeczywistości. Te dzieci są już tak zahartowane
tak
przez
dobrze
wszystko.
Jak Franz Mauer po transformacji.
One są tak pewne w tym wszystkim, tak buńczuczne. Nie, to jest złe słowo. Tak bezwzględne i takie pełne arogancji,
jak
takiej
Franz
pychy.
Mauer
to każde dziecko,
na posiedzeniu komisji.
Tak, każde dziecko chce się zachowywać jak każdy inny, jak ta cała brutalna rzeczywistość, która ich otacza. I to jest film tak naprawdę o podejmowaniu wyborów. O tym, że teoretycznie można się wyciągnąć, ale pewne rzeczy niestety no, na zawsze w nas pozostają. I... Każdego może spotkać kara, każdego może spotkać krzywda i to od nas zależy, jak się z tym uporamy. Zanim przejdziemy do ostatniego segmentu, przerwa muzyczna zapowiadająca, o czym między innymi usłyszycie.
przychodzisz do mnie w dniu wesela mojej córki i prosisz, żebym prowadził audycję? Spoko! Nie mam sprawy. Tak, były już wściekłe psy, potem zamówiłem weterynarza, żeby coś zrobił z tymi psami, potem okazało się, że to są po prostu psy, przestały być one wściekłe, ale operacja nie powiodła się i teraz niestety psów nie ma i pies odszedł, stał się duchem, jakkolwiek nie wiem, czy istnieje.
Ale jakaż to była rasa psa?
Nie wiem, jak jest twoje top 5 ulubionych japońskich psów?
Top 5?
No.
Daj mi spokój, nie znam 5 ras japońskich. No, wiesz, też wszystkie Sharpeje, Shih Tzu i...
Shih Tzu to chyba chińskie psy.
Bardzo niewykluczone właśnie. Nie znam się kompletnie na pochodzeniu na rasach psów. Jak się nie przywaliłeś do jakiegoś kina estońskiego czy macedońskiego, to musisz do mojej znajomości azjatyckich ras psów, tak? Powiedz mi, jaki jest twój ulubiony film urugwajski? Nie, brazylijski, dobra, ograniczę ci to.
Przecież powiedziałeś już o Mieście Boga.
No ale nie, to takie, wiesz, takie mainstreamowe. Kto nie masz słyszał o Mieście Boga? Nie,
myślę o jakichś serialach.
To Tych Anioła był argentyński.
Tak, to
prawda. Znaczy miał część produkcji argentyjskiej, wiem, że się ktoś przyczepi, wiem. I widzicie, ja też potrafię, dwóch potrafi grać w tę grę. Nawet nie wiesz, ile mi przyjemności sprawia.
Masz pół punkta, bo to nie było kino europejskie, okej?
Ta, Estonia w Europie, no. Słucham, bo teraz pies umarł, mamy...
Jest duchem, jest Ghost Dog, Droga Samuraja, film, który jest absolutnym pastiszem kina gangsterskiego i kina akcji, reżyserii Jima Jarmusza. Audycja bez Jima Jarmusza to jest stracona audycja.
Znaczy, wiecie
nie
co,
ma audycji bez Jima Jarmusza.
Dla mnie każde wzmianko o Jimu Jarmuszu to jest 5 minut wyłączenia się na chwilę, bo ja już słyszałem 16 tysięcy razy.
No dobra, to dobranoc. Ghost Dog, Droga Samuraja. Historia jakże groteskowa. Główny bohater, czyli Ghost Dog tytułowy, grany przez Forresta Whitakera, czyli wielkiego, potężnego, czarnego mężczyznę, mieszka na dachu budynku gdzieś w amerykańskiej metropolii. Mieszka sam, mieszka w gołębniku, hoduje gołębie, czyta książkę z kodeksem samurajskim i wywija samurajskim mieczem. Jest samurajem. Czarnym,
bo tak postanowił.
Samurajem na dachu, mieszkającym w gołębniku, będąc też przy okazji zabójcą na zlecenie, pracującym dla lokalnej mafii, dla lokalnego bossa mafijnego, dla Louisa.
No.
Przy czym mówią zdrobniale do niego Louis. I to nie jest przypadek, że mówią do niego zdrobniale, bo cały ten świat gangsterski, wydawałoby się poważny, w garniturach tych starszych, białych panów, jest przedstawiony totalnie groteskowo. To są ludzie, którzy siedzą i oglądają kreskówki w telewizji, na kanapie na przykład. To jest, tak jak mówię, zupełny pastisz. Czego nie czuć, bo tego filmu nie odbiera się jak takiej typowej parodii. To jest film, który traktuje siebie poważnie i nie wychodzi jakby ze swojej konwencji. Jest momentami patetyczny, tak, traktujący o tym samurajskim kodeksie, tak wzniośle. I pokazujący ten świat, taki amerykański, zachodni, brudny świat w sposób prześmiewczy po prostu. Forrest Whitaker, czyli Ghost Dog, też jest bardzo groteskowy. On przyjmuje zlecenia od swojego zleceniodawcy taką drogą jedyną, którą tak naprawdę ja respektuję, czyli przez gołębia pocztowego.
A co z echolokacją?
Czasy. Nie te czasy.
A, tam proszę cię.
Wszystko zaczęło się od tego, dostajemy tą retrospekcję dopiero później, że ten boss mafijny uratował kiedyś Ghost Doga, kiedy on był jeszcze dzieckiem.
Kiedy on był szczeniakiem jeszcze.
Był szczeniaczkiem jeszcze i był prawie zastrzelony przez innych gangsterów.
Przez inne szczeniaczki, dajże spokój. Dobra.
Nie takie szczeniaczki.
Dobra, nie ma dyskusji.
Okej. Został uratowany i jako, że wyznawał ten samurajski kodeks, system wartości, to stwierdził, że teraz ty jesteś moim panem i będę ci służył i stał się jego płatnym zabójcą. Używa tych pistoletów z tłumikiem, wkrada się do mieszkań, laserów.
On jest duży.
Jest wielki. To niesamowite, jak on to robi.
Jest zwinny. Prawdziwy
jak jaszcząb.
Taki trochę gołąb. Bardziej ninja jak samuraj.
Taki gołębi ninja, tak jest, samuraj ninja.
Ghost Dog, psy, duchy wojny,
gołębie.
Pastisz. Nie, ale najlepsze...
A to wszystko jest otoczone taką hip-hopowym sosem, bo muzyka jest zrobiona przez jednego z członków Wu-Tang Clanu, przez RZA. Niesamowicie się sprawdza z połączenie tych wszystkich
konwencji.
Ale
to jest najlepsze w tym filmie, że on się traktuje poważnie.
Tak.
Bo to tworzy tą magię, bo się no. ogląda jak...
Nie czujesz tego, że musisz się zaśmiać, bo to jest zabawne.
Nie.
Dostajemy jedną taką groteskową postać, też jednego z ulubionych aktorów chyba Jarmusza, Izaha de Bancole, który gra Francuza. Często gra Francuza, po prostu mówi po francusku.
Albo ma dobry akcent.
No o tym mówię. Gra Francuza, który totalnie nic nie rozumie. Pracuje w budce z lodami. Ghost Dog do niego przychodzi czasem, sobie kupuje lody i z nim rozmawiają, zupełnie nie rozumiejąc, co mówią nawzajem.
Ale lody dobre.
Tak, no ale Ghost Dog oczywiście musi być jakiś zwrot akcji. Ghost Dog musi targnąć się na życie swojego szefostwa. Nie zdradzę wam dlaczego, bo tam jest bardziej skomplikowany wątek. Nie jest skomplikowany, po prostu nie będę wam wszystkiego zdradzał. Poznaje taką małą dziewczynkę, której przekazuje swoje mądrości. To wszystko brzmi tak abstrakcyjnie i traktuje się tak zupełnie poważnie, z zbitką tak różnych w ogóle rzeczy, które ze siebie nie pasują. Hip-hop, samuraje, mafia, gołębie. Wow! Kocham ten film, naprawdę.
To ja w takim razie, żeby jeszcze zanim mojego ostatniego filmu, do którego przejdę, wiem, że są ludzie, którzy kochają pastisze, wiem, że są ludzie, którzy kochają parodię i kochają też trochę tego właśnie kina gangsterskiego, więc dla nich tak tylko wspomnę szybko, że jest taki film jak Mafia, Jane Austen's Mafia z 1998, który jest parodią wszelkich najbardziej znanych filmów gangsterskich. Tak. Jeśli macie ochotę poznać parę pomieszanych historii, ja powiem wam tak, że za dzieciaka najpierw obejrzałem ten film, przy okazji siedząc przed telewizorem czy na kanapie, i dopiero potem oglądałem te wszystkie klasyki, z których wzięły się poszczególne elementy, co było dosyć ciekawym doświadczeniem. Naprawdę mi się, naprawdę mi się podobało. Jak
lubicie mafię i pastisze, to
36 Mafia. To możecie obejrzeć. To nic takiego, a 36 Mafia...
Lubicie pastisze i mafię, no to...
Trisix Mafia też jest dla was. Więc ja na koniec, na szybko, żeby nie było, no bo na pewno ktoś...
Na szybko!
Wtedy, żeby ktoś nas zlinczuje wtedy na pewno. Ojciec Chrzestny. No, nie możemy nie wspomnieć teoretycznie największe dzieło Francisa Forda Coppoli. To już zależy od poszczególnych osób, od
objętościowej
każdego człowieka.
Ogromny, tak.
Zdecydowanie. To jest film, który w swojej podstawowej wersji trwa 2 godziny 55 minut, więc...
I to się czuje.
Tak.
Przy Pulp Fiction 2,5 godziny zlatują. Just
a
like
przy
that.
A przy Ojcu Chrzestnym to jest epopeja. To jest trochę jak... No nie wiem, nie chcę rzucać tytułem, ale wyobraźcie sobie jakąś dużą klasykę polskiej literatury.
Sienkiewicz.
Nie będę z tobą wchodził w tę dyskusję. Wyobraźcie sobie jakiś taki klasyk, który szanujecie, zdajecie sobie sprawę z tego, że jest naprawdę bardzo porządny, ale ma 800 stron i brniecie już po prostu w niego coraz bardziej i trochę wam się nie chce już gdzieś w 3/4. I
to jest... Co najmniej w 3/4.
No tak, i to jest problem z Ojcem Chrzestnym, który ja po raz kolejny, tak jak miałem już wcześniej mówiliśmy przy Chłopcach z Ferrari, ja uważam ten film za troszeczkę przereklamowany.
Dobra, tutaj się z tego zgadzam. Ale
jest,
to nie dlatego,
bardzo
że...
dobrym filmem, ale tak. Nie zasługuje w mojej opinii na to, żeby być najpierw uznawany w wielu magazynach za najlepszy film wszechczasów. Ogólna ocena, spojrzałem sobie na IMDb jako na tą największą bazę internetową filmową, jest na drugim miejscu na liście. Za czym? Ty się mnie pytasz za czym?
No.
Za Skazanymi na Shawshank.
No tak.
Który jest też bym nie przeginał, no. Ale rozumiem skąd się bierze, bo to jest poważny film, ale bardzo łatwy do przyjęcia. Chociaż to kiedyś
wzbudza też emocje.
Kiedyś o nim powiemy. Druga część jest na trzecim miejscu tej listy, więc... Mm. A ja zdecydowanie bardziej wolę Ojca Chrzestnego. Drugą część ze względu przez te wszelkie elementy z Robertem De Niro retrospekcyjne. To było najciekawsze. Zbudowanie tych czasów dawniejszych. Pokazanie początków ludzi z Włoch. I początki tak naprawdę świata mafijnego. Tego, jak on się rozwijał. To było dla mnie najlepsze w filmie. O Ojcu Chrzestnym trzeciej części nie warto wspominać.
No, czekamy na siódemkę, tak?
Nie warto oglądać, nie warto się specjalnie przejmować, bo to już w porównaniu z pozostałymi dwiema częściami to jest dramat.
Chociaż jest dużo osób, które lubią też.
Ale jest Sofia Coppola, która to jest jedna z najgorszych ról w dobrych filmach, jakie widziałem.
Ciekawe, czemu dostała tę rolę?
Przypadek? Nie sądzę. No, oczywiście nie można zapomnieć o wielkich rolach Al Pacino i Marlona Brando. Brando i tak naprawdę to dla nich można też w dużej mierze oglądać ten film, no, bo jednak kiedy są na ekranie, to błyszczą. Ale tak naprawdę powiedzieliśmy wam o tym, żebyście nie obrzucili nas kamieniami. Mamy dla was konkurs na sam koniec. Mieliście przed chwilą przedstawioną trylogię filmów pieskich.
Właśnie, pieskie filmy.
Wściekłe psy, psy i Ghost Dog, Droga Samuraja. I żeby wygrać wejściówki, są, znajdą się dla was. Miliony. Napiszcie nam historię, w jaki sposób łączy się ta trylogia ze sobą.
Bo ja oglądałem te filmy mnóstwo razy i
nie mogę my nie czaimy na to. Słuchajcie, to było kino mafijno-gangsterskie. Żegnają się z wami
Kamil Kucharski
i Rafał Skwarek. Do usłyszenia.
Cześć.